Dzisiejszy wykład będzie się składał z dwóch części. Powiedzmy, że jedna będzie przeznaczona dla starszej części audytorium, chociaż to nie jest regułą, i będzie dotyczyła problemów, z którymi mierzymy się w ostatnich dniach. Druga, lżejsza, przeznaczona powiedzmy dla młodszej części słuchaczy, którzy chcą odpocząć troszkę od trudnych tematów. Zdaję sobie sprawę, że w ostatnich dniach ciągle mówimy o tym samym. Mam nadzieję, że niektórzy z nas znajdą w jakiś sposób ukojenie w tym, co dzisiaj tutaj będzie mówione. Pierwsza część, tak jak widzimy na obrazie, nosi tytuł Adomim, miejsce krwi, a druga to krótka odpowiedź na proste pytanie, czy posiadanie to grzech. Obie części oparte są o tą samą historię, wspaniałą historię zapisaną w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział. Historię o miłosiernym Samarytaninie, która zaczyna się słowami, popatrzmy. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Czyli nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Historia dobrze pasuje do tego, czego jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich dni. Na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy są w dużej potrzebie. Jak jako Polacy zareagowaliśmy na te potrzeby? Jak popatrzymy w internet, to widzimy, że cały świat chwali nas za naszą postawę, zaangażowanie w pomoc bliźniemu za wschodniej granicy. Cały świat zaczął mówić, że Polacy to dobrzy ludzie. I muszę wam powiedzieć, że bardzo chciałbym móc zgodzić się z tym stwierdzeniem, że tak, Polak to dobry człowiek, ale nie jest to takie proste. Wiem, że jesteśmy teraz na tak zwanych wysokich emocjach i każdemu z nas dzisiaj się wydaje, że jest dobrym człowiekiem, skoro choć troszkę się zaangażował w problemy bliźniego, ale czy to jest prawda? W Ewangelii Łukasza troszkę dalej, w 18 rozdziale mamy taką scenę, zobaczmy. Zapytał go pewien zwierzchnik, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Nawet Jezus w rozmowie ze zwierzchnikiem powiedział, dlaczego mówisz, że ja jestem dobrym człowiekiem? Żaden człowiek nie jest dobry, tylko Bóg. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie historii, że rzuciliśmy się do pomocy, praktycznie większość z nas, Polaków, jesteśmy na wysokich emocjach i wydaje nam się, że oto wychodzi na wierzch nasze dobro względem drugiego człowieka. Ale czy to jest prawda? Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Zapytał Jezus. Nikt nie jest dobry. To, co dzisiaj myślimy o sobie, to, co Polacy myślą o sobie, to, co świat o nas mówi, o naszym oddaniu innym, zbudowane jest niestety póki co w 90% na emocjach, które nam teraz towarzyszą. Badania ruchu w sieci pokazują straszną rzecz. Programy analizują ruch w internecie i skrupulatnie licząc każde kliknięcie na dany artykuł czy obraz w internecie. I oczywiście w ostatnim tygodniu tych kliknięć na sprawy związane z tym konfliktem na granicy i z tym, co się dzieje dalej, z wojną, tych kliknięć jest wielokrotnie więcej niż wcześniej. I wszyscy mówią, o zobaczcie, jak nam zależy. Ale statystyki pokazują, że zazwyczaj w takich zjawiskach jak dzisiaj ilość kliknięć po 7, 14, 20 dniach zaczyna spadać. Spada i praktycznie wygasa. Czy tak będzie w tym przypadku? Czy nie stanie się tak, że ci, którzy dzisiaj deklarują wielkie zaangażowanie, za jakiś czas znudzą się tym tematem? To ryzykowne powiedzieć, że Polak to jest taki, każdy Polak to dobry człowiek, że tak nam zależy na dobru bliźniego. Wystarczy sięgnąć pamięcią kilka miesięcy w tył i popatrzeć, jak traktujemy siebie nawzajem w naszym kraju. Ja tego dobra niestety nie widzę. Powstaje więc dosyć trudne pytanie, czy nasza życzliwość względem bliźnich z zagranicy ma swoje źródło w emocjach, które są bardzo mocnym paliwem, ale szybko się wypalającym, czy jest sprawą głębszą, na której można coś zbudować. Dzisiaj jesteśmy w emocjach, ale jak długo można jechać na takim paliwie? Czy można jechać przez kilka lat? A możliwe, że będzie trzeba jechać kilka lat. Historia pokazuje, że na emocjach nie da się jechać lat, da się jechać tygodnie. Nie mówię tego po to, żeby nas oczerniać, nas Polaków. Mówię to zupełnie z innej motywacji, bo martwię się. Nagle wszyscy jesteśmy gotowi na poświęcenie. Dosyć unikalne zjawisko. Ładnie to wygląda. Ale jeżeli to tylko emocje, to wszystko wygaśnie. I wtedy człowiek po drugiej stronie, do którego dzisiaj wyciągamy rękę, znowu będzie skazany na samotność. I chciałbym, żeby stało się inaczej. Chciałbym, żeby to, co robimy, nie bazowało na naszych emocjach, ale na czymś o wiele głębszym, czymś, co wystarczy nam na najbliższe lata tych trudności. Człowiek myli emocje z oddaniem i z miłością do bliźniego. Jeżdżę takim 20-letnim busem i żeby jeździć takim starym autem, musisz być na jakimś forum w internecie, bo każdy problem, chłopaki z forum wiedzą, jak to rozwiązać. I kiedy poszła ta informacja, co się dzieje, to wszyscy wsiedli w te swoje busy i pojechali na wschodnią granicę. Większość z nich wróciła sfrustrowana pustymi. I mówię, och, jakie dobre chłopaki. Ale przez poprzednie lata na tym forum żarli się o byle głupotę, używając najgorszych przekleństw. Na pewno nie uważali myślącego troszkę inaczej w kwestiach motoryzacyjnych za bliźniego. Czy nagle ci ludzie, którym każda różnica zdań przeszkadza, że muszą się kłócić, bić na słowa, czy nagle stali się dobrymi ludźmi, bo jadą na granicę pomóc uchodźcom? Obawiam się, że większość z tych działań to są emocje. A fajnie by było, żeby to było coś więcej. W pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, czytamy 4:8. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość to nie są emocje, że coś się dzieje, jest jakiś problem, ty jedziesz pomóc. Dobrze. Miłość to coś więcej. Wytrwała miłość jedni ku drugim. Nie ta, która trwa przez kilka dni, czy kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy, ale ta, która potrafi trwać przez dekadę, a najlepiej przez całe życie. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość. Niewiele się da zbudować na tej emocjonalnej. Miłość do bliźniego ma być wytrwała, poddana różnym próbom. Dlatego musi znaczyć o wiele, wiele więcej niż tylko nasze emocje. I nie chodzi tylko o naszych sąsiadów z Ukrainy, ale też o relacje tutaj, w małżeństwie, z dziećmi, z przyjaciółmi. Wiecie, że początki relacji zawsze związane są z pewną dawką emocji i to jest bardzo silne paliwo, które spaja dwoje ludzi, ale okazuje się, że to paliwo szybko się wypala i nagle okazuje się, że nie ma na czym jechać dalej. Ludzie, którzy biorą ślub, są zakochani po uszy, nie widzą świata poza sobą i na tym paliwie jakiś czas się da jechać, ale nie zajedziemy za daleko. Wielu z nas z moich przyjaciół żeniło się, jak mieliśmy 20, 21, 2 lata. I dzisiaj mamy, ja z żoną mam 20. rocznicę we wrześniu. I moi koledzy z liceum się dziwią, jak można 20 lat żyć w małżeństwie. Bo dzisiaj standardem jest, że to paliwo takie mocne wystarczy do 2 lat. Tak, to paliwo, emocje, starczy na chwilę. A miłość ma być wytrwała, ma trwać. Dlatego musi się opierać o coś więcej niż emocje. Kiedy rodzi się dziecko, to jest najwspanialsza chwila. Matka bierze dziecko na ręce, wyobraża sobie, że poświęci mu fragment swojego życia. Ale to są emocje i to paliwo też wkrótce się wypala i trzeba się zmierzyć z różnymi wyzwaniami. Kiedy dzieci rosną, są nastolatkami, pojawiają się nowe, bardzo trudne wyzwania. Na emocjach naprawdę już nigdzie się nie zajedzie. Potrzebna jest wytrwała miłość jedni ku drugim. Miłość, która zakrywa wiele grzechów. Emocje niewiele są warte i dobrze, żebyśmy to rozumieli teraz, kiedy jedziemy na tym paliwie. Na emocjach można wystartować, ale one szybko wygasną. I co wtedy? Więc żeby spełnić nasze zadanie względem bliźniego, czy to będzie sąsiad za wschodniej granicy, czy to będzie ktoś w moim domu, żeby spełnić nasze zadanie względem bliźniego, potrzebujemy czegoś więcej niż emocje. I historia o miłosiernym Samarytaninie, którą dzisiaj poznamy, pokazuje 10 kroków oddania bliźniemu, 10 kroków wytrwałej miłości. Jest to 10 pierwszych kroków. Oczywiście wykład jest za krótki, żeby o nich wszystkich powiedzieć. Znaczy ja bym mógł powiedzieć, ale no, problem byłby raczej po drugiej stronie za 40 minut. Więc wybrałem pierwsze 3. O nich dzisiaj powiem, o kolejnych powiem w następnym wykładzie. 10 pierwszych kroków wytrwałej miłości. Co to za kroki? Popatrzmy. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od wersetu 33. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego, tego poszkodowanego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie. Jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, kiedy będę wracał. I to cała historia o miłosiernym Samarytaninie. Ukryte jest w niej 10 kroków wytrwałej miłości do bliźniego. Jaki jest pierwszy krok? Werset 33. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. I to będzie pierwszy krok z 10 kroków wytrwałej miłości do bliźniego. Krok pierwszy, wzruszyć się głęboko. Kiedy czytam o tym, co się dzieje na granicy albo za granicą, niejednokrotnie się wzruszam. Czuję całym sobą pewnego rodzaju poruszenie. I owszem, są to emocje bardzo silne, nieraz sprawiają, że w oku pojawi się łza. Miłosierny Samarytanin, czytamy, że wzruszył się, jak? Głęboko. Czy nie było to coś tak zupełnie powierzchownego? O, człowiek w potrzebie, ale to jest smutny widok. Nie, czytamy, że wzruszył się głęboko. To nie były tylko i wyłącznie emocje na poziomie naszego umysłu. Kontekst pokazuje, że miłosierny Samarytanin zareagował nie tylko jakąś intelektualną refleksją, że ktoś jest w bardzo dużej trudności, nie tylko zaangażował swoje emocje w to. Wzruszył się głęboko, czyli jego serce zareagowało współczuciem do drugiego człowieka. a to coś więcej niż emocje. Więc pierwszy krok to wzruszyć się głęboko oznacza głębokie przekonanie o tym, co jest dobre, a co jest złe. Głębokie przekonanie o tym, co ja muszę z tym zrobić. Przekonanie, że życie dla samego siebie i własnego komfortu nie jest już moim priorytetem. W Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, werset 28, czytamy: na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Wzruszyć się głęboko to mieć specyficzną postawę serca względem drugiego człowieka, ale też względem samego siebie, bo to znaczy przejąć się losem innych ludzi równie mocno jak własnym. Wzruszyć się głęboko to zapominać na chwilę o sobie i zająć się kimś drugim. I to dopiero pierwszy krok z 10, ale myślę, że najważniejszy dla niektórych z nas. Możemy prosić Boga, żeby nas zmienił. Mamy emocje i reagujemy w jakiś sposób na trudności bliźniego, ale to jest mało. Potrzebna jest zmiana w sercu, przewartościowanie, inne priorytety. Możemy prosić Boga: Boże, zmień moje serce, bo dotąd żyłem dla siebie. Najważniejszy był mój komfort. Mój los był najważniejszy, a co do reszty, to niech sobie radzą. Jak będzie okazja, to jakoś wyrażę im swoją miłość, ale generalnie to myślę o sobie. Mój przyjaciel po kontakcie ze sztabem kryzysowym był na jakimś spotkaniu ludzi, którzy deklarują swoją pomoc uchodźcom. I człowiek wydawał się bardzo zaangażowany, wiele miejsc, ale z czasem się okazało, że chyba jednak chodzi troszkę o coś innego. O jakiegoś rodzaju nawet biznes. I w pewnym momencie, już kiedy relacja troszkę się zacieśniła, powiedział: wiesz co, jak to wszystko źle pójdzie, jak to wszystko źle się skończy, nawet dla nas, dla Polaków, to ja mam rozwiązanie. Mam taką łódkę, żaglówkę. Wsiądę na nią, jak świat będzie niszczał, to ja wsiądę i będę płynął sobie od wyspy do wyspy. Mam dość środków, żeby coś takiego zrobić. Więc z jednej strony pokazujemy taką dobrą twarz, pomogę bliźniemu, jadę na granicę, zabieram, lokuję i tak dalej, ale z drugiej strony może w moim sercu jest coś, co jest w sercu tego człowieka, jak to wszystko nie wyjdzie, to ja sobie wsiądę na tą łódeczkę i popłynę w świat, odwiedzając najpiękniejsze wyspy. Boże, przemień moje serce, bo ja myślę o sobie, jestem dla siebie najważniejszy, mój komfort się liczy. Przemień moje serce, by zaczęło troszczyć się o innych tak jak o siebie. I to jest bardzo ważny krok. Jeżeli tego pierwszego nie zrobimy, całej reszty nie będzie. Bo historia mogła się skończyć w tym punkcie, gdyby miłosierny Samarytanin wzruszył się nie głęboko, tylko na zasadzie emocji, uwierzcie mi, poszedłby dalej. Nie zatrzymałby się i nie pomógłby temu biedakowi. Może później zobaczymy dlaczego. Więc może tu już jest problem, który należy rozwiązać. Boże, jestem egoistą, skupionym na sobie. Nie jestem podobny do Syna Człowieczego, do Jezusa, który nie przyszedł po to, żeby Mu służono, lecz żeby służyć. Raczej jestem tym, który chce, żeby inni Mu służyli. Póki są potrzebni, to ich lubi, a jeżeli nie, to sobie radzi sam. Jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku w ten sposób, to pozostaną nam emocje, a na emocjach nie zajedziemy dużo dalej niż pierwszy, może drugi krok. A pierwsze to jest dopiero pierwsze 10 kroków. Jakie to kroki? Popatrzmy dalej na nasz główny tekst. Druga linijka kończy się słowami: gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, i początek 34, podszedł do niego. Jaki jest drugi krok miłości do bliźniego? Podszedł do niego. Tym krokiem jest inicjatywa. Z przemienionego serca, jeżeli jesteśmy nie skupieni na sobie, tylko zależy nam na innych, z naszego serca wypłynie inicjatywa. W naszej historii, całej tej historii, są jeszcze dwaj inni bohaterowie o nieprzemienionym sercu. Ludzie, którzy szukali swego, myśleli o swoich sprawach bardziej niż o bliźnie. Zobaczmy, Łukasza 10:30. Od początku. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Jerozolima leży na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza. Jerycho leży na wysokości około 250 metrów nad poziomem morza. Łączy je droga, droga w dół, która ma długość 27 kilometrów. I w starożytności ta droga uchodziła za bardzo niebezpieczną. Mało kto wybierał się w tą drogę bez broni. Miejsce wypadku nazywało się Adonim, czyli miejsce krwi. Ponieważ wiele krwi tam wylano podczas napadów zbójeckich. I kapłan i lewita albo wiedzieli, o której porze iść, albo mieli przy sobie broń, ale przechodząc obok tego poszkodowanego, którego zbójcy dopadli, ich nieprzemienione serce, czyli skupienie na sobie, mój interes jest najważniejszy, jak to wszystko się skończy, to ja wsiądę na łódkę i płynę, nie obchodzi mnie nikt inny. Ich nieprzemienione serce, skupione na sobie, priorytet na własnych planach, priorytet na własną wygodę, priorytet na własne bezpieczeństwo, dlatego że to mogła być zasadzka, tak? Oni mogli myśleć, o, położyli tutaj jakieś ciało, a siedzą gdzieś w krzakach i napadną nas. Więc po prostu poszli dalej. Patrząc na kontekst Ewangelii, wiemy, że ci ludzie, jeżeli byliby widzowie tej sytuacji, tak, jeżeli ktoś by obserwował, to każdy kapłan, każdy lewita zatrzymałby się i pomagałby biednemu. Ale tu nikt nie widzi. To jest kiepskie miejsce, niebezpieczna droga. Nikt nie patrzy. No, można powiedzieć, prawie nikt, tak? Bo Bóg to widzi. A miłosierny Samarytanin? Z przemienionego serca płynie inicjatywa. Mam swoje plany. Może chciałbym mieć łatwiej czy wygodniej, ale zapominam o sobie, o tych rzeczach, które są dla mnie ważne, bo drugi człowiek jest dla mnie równie ważny. Więc wychodzę z inicjatywą. Podejdę do niego, sprawdzę, co się stało. Zbadam tą sprawę, czy żyje, czy można mu jakoś pomóc. Wiem, że dzisiaj prawie wszyscy żyjemy tym, co dzieje się na wschód od nas. Ale chciałbym naszą uwagę na minutę zwrócić na to, co dzieje się tutaj, wśród nas, w naszych domach. Bo to jest równie ważne, może w pewnym sensie ważniejsze nawet. Z naszymi najbliższymi bliźnimi. Wszystkie te zasady, chociaż dzisiaj łączymy je z Ukrainą, dotyczą nas na co dzień w naszym życiu. Działają w naszych domach. A kondycja współczesnego człowieka w tej sferze domu, czyli małżeństwo, czy rodzicielstwo, no jest jaka jest. Trzeba powiedzieć, że jest po prostu słaba. I wszystkie zasady, które poznamy i też te 10 kroków prawdziwej miłości, one działają w domu. I tu się uczymy, że jeżeli twoje serce jest przemienione przez Boga, że żyjesz na wzór Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, żeby mu służono, tylko żeby służyć. Jeżeli masz przemienione serce, to z niego wypłynie inicjatywa. Podejdę, sprawdzę, co się dzieje. Zainteresuję się, czy wszystko jest dobrze, czy nie. I to jest dziwne, że trzeba o tym nauczać, ale na to wychodzi, że warto sprawdzić, co słychać u dzieci czy u żony. Bo nasza żona czy mąż to pierwszy bliźni. Rodzice dzisiaj często mówią, a dziecko tam siedzi na komórce, coś sobie robi. I z wielu stron płynie taka informacja, że tak naprawdę rodzice nie wiedzą, co dzieje się w życiu dziecka, nie rozumieją, jakie treści przyjmuje, z kim się komunikuje. Nie ma inicjatywy, by sprawdzić. Miłosierny Samarytanin zobaczył, nie wiedział, czy to jest człowiek żywy, czy nie, czy to tylko ciało. Ale miał inicjatywę, podszedł, powiedział, sprawdzę, przyjrzę się tej sprawie. I to jest drugi krok miłości. Podejdę, sprawdzę, przyjrzę się, co się dzieje. Wyjdę z inicjatywą, by się przyjrzeć pewnym sprawom. Wiele problemów w naszym kraju, nastolatków, bierze się z braku zainteresowania rodziców. Wiele problemów w małżeństwach bierze się z braku zainteresowania współmałżonka. Z braku inicjatywy. Więc drugi krok wytrwałej miłości to podejdę i sprawdzę. Będę miał inicjatywę. Czy to takie trudne? W domu. Podejść, sprawdzić, zapytać, myśleć o tym, co się dzieje w życiu drugiego człowieka. Internet jest pełen takich obrazów, gdzie mąż, żona siedzą, każdy na swoim telefonie, nie ma żadnego dialogu, tak? Każdy buduje swój świat. Więc z jednej strony może to być dla ciebie oczywiste i robisz tak, jak trzeba, cieszę się, ale wielu ludzi dzisiaj żyje właśnie w ten sposób. Nie wykonuje drugiego kroku wytrwałej miłości, nie podejmuje inicjatywy, by zacząć dialog, by sprawdzić, co się dzieje w życiu drugiego człowieka. Miłosierny Samarytanin podszedł i sprawdził, wykonał drugi krok, a później trzeci, werset 34. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Oliwa i wino w tamtych czasach były używane jako takie środki leczenia. Oliwa łagodziła rany, wino dezynfekowało ranę. Miłosierny Samarytanin podszedł, sprawdził, co się dzieje, ocenił szkody, po czym wykonał krok trzeci. Nazwałem go prawdziwym zaangażowaniem. Dlaczego? Bo zobaczcie, miłosierny Samarytanin zaangażował swoje serce, tak? To przemienione serce, że on jest równie ważny jak ja, tak? Bliźni jest ważny tak jak ja. Przemienione serce. Moje sprawy nie są ważniejsze od jego spraw. Przemienione serce. Pierwsze, zaangażował to przemienione serce, ale drugie, zaangażował swój intelekt, ocenił szkody, rany, zastanowił się, w jaki sposób rozwiązać problem, który istnieje. I użył swoich zasobów materialnych w sposób hojny. Musiał się nagłowić, jak użyć tego, co ma ze sobą w tej podróży, by rozwiązać problem człowieka, który tutaj leży i umiera. Kiedy robiliśmy pierwszą zbiórkę dla uchodźców, każdy przynosił to, co miał. I tak działo się w całej Polsce. Ale następnego dnia mój kolega z Warszawy wrzucił post na Facebooka zatytułowany Pomagajmy mądrze uchodźcom. No i z ciekawości kliknąłem, żeby sprawdzić, co ma na myśli. I napisał tam, słuchajcie, w przypadku naszej zbiórki uchodźcy nie potrzebują żadnych ubrań. Raczej potrzebują leków i jakichś środków higieny. Więc jeżeli przynosicie rzeczy tylko po to, żeby się ich pozbyć z szafy, to nie jest żadna pomoc. Będzie trzeba to sprzątać gdzieś i wywozić. Zróbcie coś, co jest potrzebne. Jest to w skrócie powiedziane, to jest parafraza, nie pamiętam dokładnie, było to bardziej uprzejme z pewnością. Ale zauważcie, że łatwo jest zaangażować się w coś tak pozornie, tak? A przy okazji pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Miłosierny Samarytanin wykonał trzeci krok prawdziwego zaangażowania, bo oddał bardzo cenne rzeczy. Oliwę i wino, bardzo cenne rzeczy. Może była to część jakiegoś jego biznesu. Nie bał się tego wydać. Nie patrzył na ich wartość. Po prostu użył tego, co miał, w sposób hojny, by rozwiązać problem, który zaobserwował. To jest prawdziwe zaangażowanie. Zauważcie, co z tego, że się w coś angażujesz, jeżeli to nic nie zmienia? Ale ja tyle zrobiłem, przyniosłem tych rzeczy. No dobrze, cieszę się, ale angażuj się tak, żeby to przynosiło jakiś dobry owoc. Przecież o to chodzi w zaangażowaniu, a nie o to, że ty się zaangażowałeś, jesteś dobrym człowiekiem. Czasami jako ludzie oszukujemy samych siebie i robimy to coś, bo trzeba coś zrobić, tak? Wypada coś zrobić. I nieważne, że to nie przyniesie żadnych skutków. Po prostu zrobiliśmy, bo tak trzeba. Na przykład trzeba spędzić czas z dziećmi. Wiemy o tym, więc robimy to. No, ja spędziłem czas z dziećmi. A to, że to niczego nie przyniosło, to, że to niczego nie wniosło w ich życie, to już człowieka nie obchodzi. Zrobił, co miał zrobić. Zaangażowany. Tak, ale źle zaangażowany, bo zaangażowanie powinno przynieść jakiś rezultat. Jeżeli nie przynosi, jest niewiele warte. W naszej wspólnocie wiemy, że tak chodzenie z żoną na randkę to jest bardzo potrzebna rzecz i jeżeli jest regularna, przynosi dobry owoc, tak, w małżeństwie. Świat się trochę z tego śmieje, a my się temu dziwimy, bo mamy się dobrze. Więc skoro Bóg tak chce i we wspólnocie nauczamy, że to jest dobre, to ja to zrobię, tak? A, to chodzimy na randki, ale bez prawdziwego zaangażowania. Liczy się dla nas, że to zrobiliśmy. Odbębnione. A to, że to nic nie zmienia, że żona nie jest w żaden sposób, nie cieszy się z tego czasu, no trudno. Była randka, obowiązek spełniony. To tak jakby miłosierny Samarytanin podszedł do tego człowieka, zauważył, że ma oliwę i wino, ale są mu potrzebne do biznesu następnego dnia, więc znalazł trochę wody, opłukał rany. Zrobił, co mógł, żeby mu pomóc. Nieważne, że nie rozwiązał problemu, nieważne, że może go pogorszył w tym czasie, ważne, że próbował i już zadowolony z siebie. Niestety w naszym świecie nie liczy się, że coś próbujemy, jeżeli robimy to byle jak. Tym bardziej w dziedzinie relacji. Nie wystarczy robić. Trzeba robić tak angażować swoje serce, swój umysł i to, co mamy, nasze zasoby, by był tego jakiś dobry owoc. Biblia mówi, że kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Dlatego potrzebujemy zrobić ten trzeci krok. Naprawdę się zaangażować, jeżeli coś robimy dla bliźniego, czy to będzie żona, czy dzieci, czy przyjaciel z grupy, czy ktoś, kto ucieka z Ukrainy. Jeżeli robimy tylko, żeby zrobić, bo inni robią, ile to jest warte? To będzie trzeba po nas tylko posprzątać. Więc warto nauczyć się trzeciego kroku wytrwałej miłości do bliźniego. A ten trzeci krok jak brzmi? Prawdziwe zaangażowanie. Umysł, serce i zasoby. Działa to względem ludzi, którzy dzisiaj potrzebują pomocy, ale działa też w naszym domu. Dlatego zachęcam cię, żebyś spróbował tego. Zaangażował swoje serce, zrezygnował z egoizmu, zaangażował swój intelekt. wymyślając, jak użyć tego, co mam, by pogłębić relacje na przykład z żoną. Czas mi się skończył. Może potrzebujesz wziąć żonę na randkę, nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że to najważniejsza osoba w twoim życiu. A jeżeli ktoś jest najważniejszą osobą w naszym życiu, to na jakie traktowanie zasługuje? I to jest dziwne, że często te najważniejsze osoby w naszym życiu są traktowane jako najmniej znaczące, prawda? Możesz zaangażować swoje serce, ona jest tak samo ważna jak ja, zaangażować intelekt, rozpoznać jej potrzeby, co by ją ucieszyło, co by sprawiło, że przypomni sobie o tym, że ją kocham, wie coś więcej niż moje słowa. Co by sprawiło z mojej strony, jakie użycie zasobów, które mam, sprawiłoby, że ona zobaczy, że nam na niej zależy. Przepraszam was, panowie, jeżeli żona będzie oczekiwała po wykładzie, że kupicie jej perfumy albo dom z basenem, to no nie powiem, że biorę to na siebie, bo nie mam takiej sprawności finansowej, ale wiecie, o co mi chodzi. Więc krok trzeci, prawdziwe zaangażowanie. Wejdź w świat tej osoby, sprawdź, co się dzieje, czy to jest dziecko, żona, bliźni z zagranicy. Użyj zasobów, które masz, umysłu, żeby pomóc. Kolejne 7 kroków poznamy za 2 tygodnie. A teraz na chwilę, na 2 minuty przejdziemy do drugiego tematu. Jeszcze poproszę to zdjęcie. Czy posiadanie to grzech? Wywodzę się z środowiska, można powiedzieć, purytańskiego. Co to znaczy? Dawniej w kościołach protestanckich myślano, że posiadanie niekoniecznie podoba się Bogu. Jeżeli zbyt płytko rozumiemy te zasady, co się Bogu podoba, a co nie, to może się to źle skończyć. Wiele razy ktoś próbował mnie wpędzić w jakieś poczucie winy, że posiadanie materii jest czymś, co się Bogu nie podoba. Ale za każdym razem, kiedy próbowałem ten sposób myślenia przyjąć albo nawet dostosować do tego swój styl życia, okazywało się to pewnego rodzaju błędem. Dlatego postanowiłem tą sprawę zbadać i też o niej mówić. W dalszej historii syna marnotrawnego czytamy, że miłosiernego Samarytanina, czytamy, że wsadził on poszkodowanego na swoje bydle, zawiózł do gospody, opiekował się nim. Następnego dnia, kiedy jechał dalej, zostawił 2 denary gospodarzowi, żeby się nim opiekował i powiedział, jak będę wracał, to zajrzę, czy wszystko dobrze, jeżeli będę musiał ci dopłacić za twoją pracę, to ci dopłacę. Co by było, gdyby miłosierny Samarytanin był tylko miłosierny, a nie byłby dość bogaty? Czy pomógłby bliźniemu? Gdyby nie miał wina, oliwy, bydlęcia, które służyło za transporter, czy uratowałby poszkodowanego, czy nie? Nie uratowałby. Miłosierny Samarytanin nie był tylko miłosierny, ale był też dość zamożny, żeby pomóc bliźniemu. I dlatego poszkodowany przeżył. Niektórzy chrześcijanie łączą posiadanie z jakiegoś rodzaju problemem, tak? Że to się Bogu nie podoba. Tak jakby Bóg chciał, żeby człowiek miał jak najmniej. I spotkamy różnych ludzi w naszym życiu. Takich, którzy nauczają czegoś takiego. Im masz mniej, tym bardziej podobasz się Bogu. Ale możemy też spotkać takich, którzy mówią, tak zwani głosiciele teologii sukcesu, jeżeli jesteś biedny, to znaczy, że z twoją wiarą jest coś nie tak. I oba te podejścia, skrajne podejścia, są błędne. Zobaczmy, co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Bóg udziela bogactwa ludziom. W pewnym celu, żeby go właściwie użyć. Więc samo posiadanie dóbr materialnych czy pieniędzy nie jest grzechem samo w sobie. Grzechem może być to, jeżeli tego bogactwa źle używamy. Powiem o tym więcej za 2 tygodnie. Ale miłosierny Samarytanin, oprócz tego, że był miłosierny, miał pewne zasoby. I gdyby nie te zasoby, jego miłosierdzie na niewiele by się przydało. Na zdjęciu, teraz popatrzmy na zdjęcie, wiemy o tym, że w Ukrainie latają tureckie drony. I byłem ciekawy, ile taki dron kosztuje. I oczywiście to jest trudno zbadać, ale wyszło z moich obliczeń, że zestaw 6 dronów, który zaraz zobaczymy na ekranie, to koszt 67 milionów dolarów. Czy posiadanie to nie podoba się Bogu? Żyjemy w czasach, gdzie nie wystarczy chcieć. Trzeba też mieć. Niektórzy chrześcijanie czują się lepsi od innych, bo mają mniej, albo żyją, jakby mieli mniej. Tak naprawdę są zamożni, mają jakiś majątek, ale nie obnoszą się z tym, są po prostu skromni w oczach innych ludzi i myślą, jestem lepszy od innych. Ale czy to przynosi Bogu chwałę, kiedy tak myślimy? A może to obraża Boga w pewien sposób? Zawsze się zastanawiałem, czytając na przykład historię Abrahama, który ratuje swojego bratanka Lota. O Abrahamie czytamy, że był bardzo zamożny, miał wiele. I kiedy Lot miał kłopoty, Abrahama było stać, żeby wziąć 300 pracowników, żołnierzy wyszkolonych i odbić Lota. Był bogaty, Bóg mu błogosławił z roku na rok, z dekady na dekadę. Miał coraz więcej, ale nie po to, żeby się chełpić, nie po to, żeby się czuć lepszy od innych. Bóg udziela nam wszystkiego do używania. Więc grzechem nie jest posiadanie, grzechem jest złe używanie tego, co posiadam. A jak też widzimy, czasami nieposiadanie niczego nie równa się z tym, że nie grzeszymy. Tak? To też może Bogu się nie podobać. Bóg powie, weź się chłopie do roboty i zarób na swoją rodzinę. Bo twój bliźni ma potrzeby, a ty się usprawiedliwiasz, że nie możesz mu pomóc. Leży półmartwy, no ale mi się nie chciało pracować, więc nie mam bydlęcia, nie mam wina i oliwy, więc pójdę sobie dalej. Jeżeli taki człowiek myśli, że to, jak żyje, podoba się Bogu, jest w wielkim błędzie. Żyjemy w czasach, gdzie nie wystarczy chcieć, trzeba też mieć. Gdyby nie drony i setki milionów dolarów wydane na nie, co by było? Czy pragnienie serca, by zwyciężać, wystarczy? Czy odwaga wystarczy? Prezydent Ukrainy poprosił Elona Muska, żeby dał im internet na Ukrainie, tak, w Ukrainie. I Elon odpowiedział, proszę bardzo, użył tego, co ma, żeby pomóc bliźniemu. Czy to ma coś wspólnego z grzechem? Mieć? Nie, jeżeli robimy właściwy użytek z tego, co posiadamy, Bogu się to podoba. Na ten temat więcej powiem za 2 tygodnie. Wrócimy do listu do Filipian. Jest tam niezwykły przykład apostoła Pawła i tych kwestii materialnych. Paweł o sobie mówił, że potrafi żyć w biedzie. Były takie dni o ostatniej kromce chleba, ale były też dni, kiedy obfitował. Potrafił jedno i drugie. Porozmawiamy o tym na wykładzie za 2 tygodnie, na który serdecznie Was zapraszam. Dziękuję.